Dzień dobry, ja nazywam się Mateusz Lachowski, a to jest kanał Korespondent.pl. Trwa zawieszenie broni między Iranem a Stanami Zjednoczonymi i to mimo tego, że przecież Irańczycy zajęli dwa statki w Cieśninie Ormus. Biały Dom skomentował to jednoznacznie. Donald Trump nie uważa, aby było to naruszenie zawieszenia broni, choć określono także Iran jako kraj piracki, jako piratów właśnie. Określono Irańczyków po tym zajęciu tych dwóch statków handlowych. Ceny ropy idą w górę, mimo że nie mamy bombardowań, nie mamy działań wojennych, a tak naprawdę w tej chwili nie wiadomo, do kiedy to zawieszenie broni potrwa i czy uda wynegocjować się jakiś trwały pokój. I o tym będziemy oczywiście dziś rozmawiać. Z jednej strony o sytuacji w Cieśninie Ormus, z drugiej strony, proszę Państwa, o tym, jak Stany Zjednoczone z tej wojny wychodzą, to znaczy jak właśnie wpływa to na wizerunek Stanów Zjednoczonych, też jak wpływa to na wizerunek oczywiście Iranu, jak ta wojna wyglądała i ta sytuacja, którą mamy teraz. Tymczasem Ukraina atakuje rafinerie i terminale naftowe w głębi Rosji. Zaatakowano także siedzibę floty czarnomorskiej i szereg punktów dowodzenia w głębi Rosji. Skuteczne ataki Rosjanie tradycyjnie odpowiedzieli atakami na ukraińskie miasta, w tym Dnipro. Mamy zabitych, mamy rannych. Tradycyjnie, jak zawsze w nocy, proszę Państwa, doszło do takich nalotów. Nalotów, w których jak zawsze ucierpieli cywile. Jednocześnie Ukraina chce rozmawiać z Turcją o ewentualnym spotkaniu z rosyjską delegacją, bo Ukraińcy są gotowi na zawieszenie broni. No i skoro nie udaje się negocjować za pomocą Stanów Zjednoczonych, to szukają innych kanałów kontaktu, no bo rzeczywiście do tego zawieszenia broni chcą doprowadzić, ale na swoich warunkach. I o tym również oczywiście dziś będziemy rozmawiać, o sytuacji Kijowa, o tym, jak wygląda w tej chwili sytuacja właśnie w wojnie, ale także, proszę Państwa, o tym, co dzieje się z NATO, bo oba te konflikty mają bardzo duży wpływ na Sojusz Północnoatlantycki. Czy NATO jeszcze funkcjonuje? Jak wygląda sytuacja? Czy Stany Zjednoczone będą chciały się z NATO wycofać? Dlaczego mamy kryzys w relacjach właśnie w Pakcie Północnoatlantyckim? O tym będziemy dziś rozmawiać, ale zanim do tej rozmowy przejdę, chciałem bardzo podziękować Państwu za to, że jesteście, za to, że oglądacie kolejne nagrania na tym kanale i za to, że subskrybujecie ten kanał. Jeśli ktoś jeszcze tego nie robi, to serdecznie do tego zachęcam. Szczególne podziękowania kieruję tradycyjnie do moich patronów, dzięki którym ten kanał jest niezależny. To dzięki Wam mogę publikować kolejne treści, tworzyć kolejne reportaże, rozmowy czy raporty. Bardzo za to dziękuję. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona moich patronów, może to zrobić za pomocą portalu patronite.pl. Link do mojego patronite'a znajduje się w opisie tego nagrania. A skoro rozmawiamy o wojnach, skoro rozmawiamy o geopolityce, to moim gościem po raz kolejny na tym kanale jest Marek Budzisz, Strategy and Future. Dzień dobry Marku i dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
Dzień dobry.
Marku, zacznę od Zatoki Perskiej. Mamy wiele informacji o negocjacjach, przynajmniej Stany Zjednoczone. Donald Trump mówi o rozmowach, ale tak naprawdę raczej żadnych efektów rozmów nie widać, przynajmniej z tego, co ja się orientuję, sądząc po informacjach w tych największych mediach światowych. Przesunięto termin zakończenia zawieszenia broni. Czy ty spodziewasz się wznowienia działań wojennych, kolejnych bombardowań, jakiejś presji tego typu militarnej ze strony Stanów Zjednoczonych na Iran, czy raczej będziemy obserwowali taką sytuację jak teraz, zatrzymywania statków w cieśninie, blokowania cieśniny z obu stron? To jest coś w rodzaju właśnie takiego wzajemnego wywierania presji, czy obie strony mogą jednak pójść na eskalację?
Znaczy, wydaje mi się, że będziemy mieli do czynienia z taką presją wywieraną przez Stany Zjednoczone na Iran i z próbami odpowiedzi ze strony Iranu, natomiast to nie będzie presja symetryczna. Tutaj to ja nie podzielam tej oceny, która tych obserwatorów, którzy mówią, że Iran ma szansę jak równy z równym mierzyć się ze Stanami Zjednoczonymi. Tu potencjały są asymetryczne, Stany Zjednoczone mają znacznie większe możliwości. Z tego nie wypływa w sposób automatyczny, bo to też jest błędem, niektórzy komentatorzy też tak na to patrzą, że w sposób automatyczny Stany Zjednoczone wygrają. Tutaj pewności nie ma, bo rozwiązania polityczne to jest coś innego niż starcie wojskowe. Można, jak wiadomo, wszystkie starcia wojskowe wygrać. Stany Zjednoczone wygrały wszystkie bitwy, jak to się mówi w świecie anglosaskim, w Wietnamie, a wojny nie wygrały, więc w tym sensie nie przesądzałbym, jak się skończy wojna i wynik tego politycznego starcia. Natomiast zdolności do wywierania presji są tutaj rozłożone asymetrycznie. Na czym polega istota tego, co zrobił Donald Trump, ogłaszając blokadę cieśniny Ormus? Otóż ona polega na odebraniu w gruncie rzeczy przyszłości Iranowi. Dlatego, że przedłużenie tej blokady oznacza też uniemożliwienie eksportu ropy naftowej z wydobywanej cały czas i w pierwszej fazie konfliktu przecież eksportowanej przez statki wpływające do irańskich portów. No jeżeli ten stan rzeczy się utrzyma, czyli blokada, to zasoby magazynowe Iranu, jak każdego zresztą państwa, są ograniczone. Nie będzie można wywieźć tej produkcji, bo zdolności transportu lądowego też mają jakieś limity, a w związku z tym stopniowo, i na tym polega istota tej presji, że ona musi być stopniowa i narastająca. Irańscy przedsiębiorcy, tak można powiedzieć, czy raczej operatorzy tych systemów wydobywczych, będą musieli zatrzymywać wydobycie ropy naftowej. A to w praktyce oznacza w gruncie rzeczy uniemożliwienie wznowienia, tym bardziej, że Iran jest objęty sankcjami. Nowe zdolności w tym zakresie są trudno dostępne. Amerykanie kontrolują, amerykańskie firmy, znaczącą część usług związanych z przygotowywaniem pól i uruchamianiem wydobycia. Więc w tym sensie możliwości wywierania presji przez Stany Zjednoczone są moim zdaniem większe niż przez Iran. Nie ma w związku z tym potrzeby jakiejś znaczącej eskalacji. To znaczy nie ma potrzeby, zwłaszcza jeśli negocjacje trwają. Bo czym innym jest sytuacja, kiedy negocjacji by nie było, no to wtedy trzeba drugą stronę przymusić do powrotu do stołu negocjacyjnego. Ale tak długo, jak długo negocjacje trwają, nie wydaje mi się, aby była wielka potrzeba eskalowania ze strony Stanów Zjednoczonych tej presji. Ona póki co jest skuteczna, chociaż nie taka piorunująca, znaczy nie działa bardzo szybko, ale kierunek generalnie wydarzeń idzie w stronę pożądaną przez Stany Zjednoczone. I teraz pytanie zasadnicze jest, co to znaczy ten pożądany kierunek wydarzeń. No bo jeśli ktoś sobie wyobraża, że Amerykanie dążą do obalenia reżimu rządzącego w Teheranie, podpisania przezeń jakiegoś aktu bezwarunkowej kapitulacji na wzór III Rzeszy, to mylą się. Otóż wydaje mi się, że dzisiaj administracja i ekipa Donalda Trumpa szuka możliwości wyjścia z tej wojny. To znaczy szuka takiego sposobu, czy raczej może symbolu, który by w sposób oczywisty unaoczniał światu i sojusznikom amerykańskim, że to właśnie Stany Zjednoczone i Izrael tę wojnę wygrali. Jednym z elementów takiego przesłania byłoby po prostu, czy mogłoby być to, że Iran godzi się na zaprzestanie swojego programu wzbogacania uranu, a ten materiał rozszczepialny godzi się na wysłanie do jakiegoś państwa trzeciego i w związku z tym też godzi się na międzynarodowe inspekcje swoich instalacji. To miałoby wymiar symboliczny, to pozwoliłoby Donaldowi Trumpowi ogłosić zwycięstwo, no a to, że zmiany w samym Iranie nie nastąpią być może, chociaż tego nie wiemy przecież, państwo jest dość szczelne informacyjnie, w związku z tym nie do końca wiadomo, co tam się dzieje, te zmiany mogą dojrzewać dość długo. To jest sprawa z punktu widzenia, czy z perspektywy amerykańskiej, dość, czy mniej istotna, drugorzędna nawet, powiedziałbym. Więc w tym sensie ja uważam, że Amerykanie są na dobrej drodze, żeby zakończyć wojnę na takich warunkach, które by im pozwoliły ogłosić zwycięstwo. i są na dobrej drodze, ażeby zaprowadzić czy doprowadzić do sytuacji, kiedy będą mieli narzędzia presji na rząd w Teheranie również w kolejnych miesiącach, a nawet latach. I to narzędzia presji niekoniecznie związanego z wznawianiem operacji wojskowych, chociaż one też mogą mieć miejsce. Co mam tutaj na myśli? Otóż mam na myśli rozwój sytuacji w Libii. Warto zwrócić uwagę, bo Libia jest państwem, które co do charakteru wydobywanego surowca, wydobywanej ropy naftowej ma w gruncie rzeczy i podobne możliwości jak Iran, tylko że przez lata wojny domowej one podlegały oczywiście destrukcji i ograniczeniu. No i też Libia jest położona na tyle blisko Europy, że jest przecież i była tradycyjnie, historycznie tym obszarem penetracji przez europejskie koncerny wydobywcze, ale również amerykańskie. Tam swoje koncesje wydobywcze miało chociażby włoskie Eni, no mieli też oczywiście Rosjanie. Co w Libii się dzieje, bo na to warto zwrócić uwagę? Otóż w wyniku tych tektonicznych, choć na razie nie bardzo widowiskowych zmian w geografii strategicznej Bliskiego Wschodu, doszło do sytuacji, kiedy zwaśnione strony tej wojny domowej, czyli z jednej strony marszałek trochę samozwańczy, no ale on się tak tytułuje, Haftar, który kontroluje wschodnią część Libii i uchodził za takiego protegowanego Moskwy, ale tak naprawdę ta rosyjska protekcja, ona była też dzielona z Egiptem. Haftar tutaj korzystał ze wsparcia Egiptu. Otóż on zaczął rozmawiać i podobno te rozmowy dobrze wyglądają z tym rządem kontrolującym zachodnią część kraju, który to rząd przetrwał tylko i wyłącznie dzięki tureckiej interwencji wojskowej, która miała miejsce kilka lat temu. Nawet doszło do tego, że zastępca dowódcy tego obszaru amerykańskich sił zbrojnych odpowiadających za Afrykę i za Bliski Wschód odwiedził niedawno Libię. Sytuacja w Libii w tym sensie ewoluuje w stronę sprzyjającą amerykańskim interesom, bo tu nie można powiedzieć, że oni dominują albo rozstrzygają o wszystkim. Tu raczej trzeba mówić o pewnym kierunku zmian, że normalizacja, umacnianie się tam Turcji, porozumienie turecko-egipskie, a z tym też przecież mamy do czynienia w związku z wojną z Iranem, bo te państwa razem, wespół oczywiście z Pakistanem i z Arabią Saudyjską, również interweniują dyplomatycznie, starając się zakończyć ten konflikt. W związku z tym ta współpraca ma tutaj takie też oblicze, że stabilizuje sytuację w takim państwie jak Libia. To wykorzystuje Ukraina, zwiększając swoją aktywność na tym terenie. Tak jak powiedziałem, tam są trzy bazy wojskowe. Ukraińscy operatorzy dronów morskich operują w południowej części Morza Śródziemnego. Ale docelowo może się też okazać, że jeśli chodzi o światowy rynek węglowodorów, ropy naftowej, to Amerykanie będą mieli pewne narzędzia presji czy szachowania każdego przyszłego rządu w Teheranie. Więc w tym sensie w moim odczuciu nie ma potrzeby, ażeby oni dzisiaj w sposób skokowy zwiększali presję, na przykład wracając do polityki intensywnych bombardowań, no chyba że nastąpią jakieś zmiany po stronie negocjatorów irańskich, usztywnienie stanowiska czy na przykład odstąpienie od rozmów. Wtedy bym takiego scenariusza nie wykluczał, ale na razie z perspektywy amerykańskiej wszystko wydaje się być na dobrej drodze, to znaczy zmierzać w stronę możliwości wycofania się z tego konfliktu na warunkach takich, które pozwolą ekipie Donalda Trumpa argumentować, iż tę wojnę oni wygrywają.
Partnerem tego kanału jest aplikacja inwestycyjna XTB. Kiedy rynek idzie w górę, wszyscy się cieszą. Kiedy spada, zaczyna się panika. Najczęściej zyskują ci, którzy rozumieją, jak działa zmienność. Aplikacja XTB daje narzędzia, które pozwalają na szybką reakcję. W jednej aplikacji dostajesz najświeższe dane, analizy ekspertów, dostęp do tysięcy instrumentów, które pozwolą ci być przygotowanym na każdą ewentualność. Co więcej, jeśli chcesz reagować na rynki jeszcze lepiej, z kodem Mateusz otrzymasz za darmo kurs inwestowania od podstaw. Szczegóły w opisie tego filmu. Koniec reklamy. Chciałem cię zapytać o cenę samej wojny, ale skoro pojawiła się kwestia Turcji, pojawiła się też kwestia Ukrainy, to na chwilę jednak przeniosę się na ten bliższy nam wschód. W nocy z wtorku na środę Ukraińcy zaatakowali bazę floty czarnomorskiej, zaatakowali też szereg punktów dowodzenia, też w głębi Rosji. No to pokazuje zdolności, których chyba Rosjanie się po nich nie spodziewali. Wielokrotnie mówiłeś o tym, że Ukraina buduje te zdolności do uderzeń głęboko za liniami frontu. Też Ukraińcy to pokazywali, ja też o tym informowałem. Czy to jest jakiś game changer? To jest coś, co zmusi Rosję do zmiany na przykład strategii? To wpłynie na też plany rosyjskie, jeśli chodzi o ofensywę? Czy to po prostu to jest cel, który, znaczy bolesny, takie bolesne uderzenie, zniszczenie konkretnych celów, ale to się nie przeniesie na przykład na planowaną rosyjską ofensywę wiosenno-letnią czy na strategię na najbliższe miesiące Moskwy?
No, ten obraz proponowałbym, żebyśmy nieco uporządkowali. Znaczy, po pierwsze, z wypowiedzi strony ukraińskiej, zarówno generała Syrskiego, jak i ministra Fiodorowa, wynika, że w ciągu ostatnich 4 miesięcy, takie są dane ukraińskiego wywiadu, poziom strat osobowych po stronie rosyjskiej dorównywał ich możliwościom rekrutowania nowych ochotników do sił zbrojnych. Fiodorow mówił o 35 tysiącach i mówił też o rosnącej skuteczności tych sił dronowych dowodzonych przez Madziara Broudiego. Tu jeszcze powiem o jednej nie bardzo ciekawej tendencji, o której pisała w minionym tygodniu prasa ukraińska. I jego zdaniem jest w zasięgu możliwości strony ukraińskiej osiągnięcie oto takiej sytuacji, że w każdym miesiącu będzie eliminowane 50 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Eliminowane, czyli zabijani będą albo ciężko ranieni, tak żeby nie móc wrócić do walki, bo tu nie ma co owijać w bawełnę. To zdaniem strony ukraińskiej spowoduje powstanie takiego dylematu o charakterze politycznym, no bo wojna jest zjawiskiem politycznym, a nie wojskowym, w przeciwieństwie do tego, co się potocznie myśli. Ten dylemat polityczny, o którym też przecież wiele razy mówiliśmy, no, sprowadza się w gruncie rzeczy do pytania, które musi sobie zadać rosyjskie przywództwo. Skąd wziąć tę masę ludzi, których wysyłają co miesiąc na prawdopodobną śmierć? Czy ogłaszać nową mobilizację, być może nawet powszechną, czy przyjąć opcję zakończenia wojny przez jakiś kompromis o charakterze politycznym? Tak nawiasem mówiąc, Kiryło Budanow, szef administracji Zełenskiego, który jest głównym negocjatorem dziś Ukrainy w tych rozmowach cały czas przecież trwających ze stroną rosyjską, on uważa, że obie strony już pokazały i zbliżyły się do takiego momentu negocjacji, kiedy no, trzeba podjąć decyzję. Albo kończymy wojnę, albo realizujemy takie posunięcia, które dzisiaj wyglądają dość trudno, i to wtedy, jeśli zostaną podjęte, wojna będzie trwała. Więc w tym sensie być może zbliżamy się do jakiegoś momentu przełomowego, tak przynajmniej uważają Ukraińcy. Ten moment przełomowy związany jest jeszcze z szeregiem innych wydarzeń, które w ostatnich dniach czy tygodniach miały miejsce. To po pierwsze, trzeba zwrócić uwagę, że strona ukraińska osiągnęła parytet ilościowy, a nawet przewagę ilościową w ostatnich kilkunastu dniach, jeśli chodzi o skalę uderzeń dronami dalekiego zasięgu i rakietami manewrującymi. Czyli dzisiaj strona ukraińska wykonuje większą liczbę ataków na cele położone w głębi Rosji, niż Rosja jest w stanie atakować Ukrainę. Takie są dane przytaczane przez niezależnych obserwatorów. No, portal Oboronka chociażby o tym niedawno dość obszernie informował. Ale nawet jeśli nie będziemy się tutaj bawić jakąś aptekarską dokładność, to ta tendencja jest dość wyraźna. Zresztą Możemy obserwować całą masę tych zdjęć płonących rafinerii, magazynów i różnego rodzaju instalacji przemysłowych, ale też i wojskowych po stronie rosyjskiej. Temu towarzyszą zapowiedzi, na które warto zwrócić uwagę. Otóż Denis Stillerman, założyciel i właściciel firmy Firepoint, a to jest firma, której konstrukcje odpowiadają według różnych ocen od 60 do nawet 80% tych ukraińskich ataków dalekiego zasięgu. Otóż Stillerman kilka dni temu w rozmowie z Reutersem poinformował, czy raczej potwierdził to, o czym już wiadomo było wcześniej, że strona ukraińska pracuje nad rakietami balistycznymi i jego zdaniem w perspektywie kilku miesięcy, pół roku, tak się składa, że ja znam Stillermana, byłem 2 tygodnie temu w Kijowie, rozmawiałem z nim, w związku z tym też mogę potwierdzić te informacje Reutersa, no ale jeśli ktoś mi nie wierzy, to odsyłam go do publikacji prasowych. Otóż Stillerman uważa, że w ciągu pół roku strona ukraińska będzie w stanie wykonywać salwowe ataki przy użyciu pocisków balistycznych na takie cele jak na przykład Moskwa. Salwowe to znaczy przy zastosowaniu kilkudziesięciu pocisków o takich zdolnościach i o takich ładunkach. Te pociski, nad którymi pracuje Firepoint, mają kilkaset kilogramów ładunku bojowego, w związku z tym to nie są przelewki już. Dotychczasowe zapowiedzi strony ukraińskiej, te, które w ubiegłym roku były formułowane w zakresie zdolności dalekiego zasięgu, one były traktowane dość sceptycznie przez Polaków, bardzo sceptycznie, no bo my mamy taką dla mnie zupełnie niezrozumiałe przekonanie, że no przecież my technicznie jesteśmy lepsi od strony ukraińskiej, podczas gdy akurat jesteśmy dużo gorsi, no ale naszego dobrego samopoczucia nic tutaj nie mąci. Więc ja bym te zapowiedzi traktował poważnie. To znaczy rzeczywiście wiele na to wskazuje, tym bardziej, że po wyborach na Węgrzech odblokowane będą środki pomocowe, czy raczej ta pożyczka dla Ukrainy, w związku z tym ta bariera, a to była najważniejsza, przeszkoda, jeśli chodzi o ukraińskie zdolności, została usunięta, pierwsze pieniądze mają zacząć wpływać już po tym weekendzie majowym, czyli bardzo nieodległej przyszłości. Więc ja zakładam, że w perspektywie pół roku strona ukraińska rozbuduje jeszcze swoje zdolności, nie tracąc tych, które już ma, co oznacza zdolność do zadawania bardzo bolesnych uderzeń na tyły rosyjskie. 2000 kilometrów, a nawet 3000 kilometrów odległości od granicy z Ukrainą nie będzie stanowiło już w świetle tego, co się dzieje po stronie ukraińskiej, przeszkody. Więc na to warto zwrócić uwagę. Warto zwrócić uwagę również na jeszcze jeden element. Otóż ta liczba powtarzających się ostatnio i dość skutecznych ataków, to nie tylko chodzi o port w Noworosyjsku, chodzi też o kilkukrotnie trafioną rafinerię w Tuapse, ale przecież też i porty w Primorsku, w Ustłudze, fabryki chemiczne położone już w tej w Rosji centralnej. Tych celów można by wymieniać bardzo dużo. Otóż skala tych uderzeń świadczy też o tym i ich precyzja, o czym to świadczy. No warto sobie to pytanie zadać. Znaczy, po pierwsze świadczy o stałym postępie w zakresie zdolności naprowadzania tego rodzaju systemów strony ukraińskiej. Ukraińcy się uczą się metodycznie, dość szybko, konstruują coraz to nowe rozwiązania. W związku z tym w tym wyścigu technologicznym, którym cechuje się ukraińska wojna, o tym wszyscy już doskonale wiedzą, oni nadal utrzymują pewną przewagę pomysłowości, zastosowania możliwości, czyli rosyjska obrona przeciwlotnicza słabnie, ilościowe zdolności Ukrainy rosną, zdolności jakościowe, czyli związane z systemami naprowadzania, rosną. co będzie oznaczało, że ten próg bólu związany z uderzeniami na duże dystanse w Rosji też będzie rósł. To jeszcze dodatkowo zwiększa ten dylemat strategiczny, o którym mówiliśmy. I pojawiła się jeszcze jedna tendencja, otóż żołnierze pierwszego korpusu, czyli Azowa, poinformowali, ale te dane potwierdził też rzecznik prasowy siódmego korpusu, czyli już tego korpusu zbudowanego w oparciu o tradycyjną armię, a nie ochotnicze formacje takie, jakim jest Azow. Otóż żołnierze Azowa powiedzieli, że oni przejęli kontrolę nad Donieckiem, kontrolę przestrzeni powietrznej i są w stanie uderzać na wszystkie trasy zaopatrzeniowe prowadzące niezależnie od kierunku do Doniecka. Rzecznik prasowy siódmego korpusu pośrednio potwierdził te zdolności, bo on poinformował, że z kolei żołnierze systemów bezzałogowych tej formacji mają już obecnie zdolność do atakowania skutecznego celów przy użyciu systemów bezzałogowych położonych na głębokości od 50 do 100 kilometrów od miejsca, gdzie te systemy są wystrzeliwane, czy raczej startują. To by oznaczało zasadniczą zmianę rozszerzenia strefy rażenia przeciwnika. No to wystarczy wziąć mapę i zobaczyć, jeśli mamy 100 kilometrów od Zaporoża, od tej linii rozgraniczenia, strefy zero, jak mówią Ukraińcy, no dokąd sięga ta możliwość bezpośredniego oddziaływania. Oczywiście to jest pewna tendencja, te zmiany następują, ale one następują, one nie następują w sposób bardzo szybki, ale zauważalny, co by oznaczało, że zdolności Ukrainy również sięgnięcia tych celów uważanych przez Rosjan do tej pory za dość bezpieczne, czyli tych obszarów okupowanych przez nich też narastają. Więc w sensie strategicznym sytuacja, przynajmniej tak jak ona dzisiaj wygląda, napawa przywództwo i kierownictwo państwa ukraińskiego nieco większym optymizmem niż to jeszcze wyglądało w listopadzie czy w październiku. Ukraina miała trudny okres. Jak się pojedzie do Kijowa, ma się perspektywę porównania, jak Kijów wyglądał jesienią roku ubiegłego i jak wygląda na przykład teraz, no to są już dwa inne miasta. Ten dzisiejszy Kijów jest miastem w porównaniu z tym sprzed pół roku i smutniejszym, i nieco bardziej wyludnionym, i no i po prostu widać te bolesne doświadczenia trudnej bardzo, bardzo zimy. Więc w tym sensie nie wywodzę z tego, co mówię, że tu Ukraina ma jakąś piorunującą przewagę. Mówię tylko, że taktycznie na najbliższe pół roku, tak bym to oceniał, Ukraina ma nieco więcej swobody, czuje się pewniej, ma nadal nierozwiązane problemy, no chociażby problem rekrutacyjny do sił zbrojnych, problem samowolnych opuszczeń jednostek liniowych. Z tym wszystkim ma się mierzyć Fiodorow, czyli minister obrony. On zresztą poprosił Werchowną Radę o to, żeby miał nieco więcej czasu na przygotowanie nowych rozwiązań, bo jego intencją, to też warto o tym mówić, jest, no to był przecież minister odpowiedzialny za cyfryzację, również administracji publicznej, otóż jego intencją jest zbudowanie takiej cyfryzacji w siłach zbrojnych, cyfryzacji obejmującej wszystko. To już jest dość zaawansowany system, ale na przykład teraz ukraińskie siły zbrojne przechodzą na dokumentację elektroniczną, a nie będą już stosowały dokumentacji papierowej, również w tych kwestiach związanych z żołnierzami, ich wyposażeniem, aprowizacją, etc. Więc te zmiany są głębokie i one cały czas trwają. Ukraina ma trochę oddechu, ma trochę więcej pewności siebie, co zresztą widać w tych propozycjach i deklaracjach politycznych, które stawia i formułuje Zełenski, bo oczywiście Zełenski i Budanow i to młode, relatywnie młode przywództwo państwa ukraińskiego, bo warto pamiętać, Zełenski ma 40 lat, Budanow ma 40 lat, Fiodorow ma 35 lat. To są młodzi ludzie i już z takim doświadczeniem, o które trudno wielu przywódcom państw Europy Zachodniej. Otóż oni dość ofensywnie przystąpili w ostatnich dniach, tygodniach do budowy w gruncie rzeczy nowego systemu bezpieczeństwa, takiego, którego elementem jest, czy może być, a ich zdaniem powinna być Ukraina. Ukraińcy w mniejszym stopniu niż jeszcze pół roku czy rok temu uważają, że NATO jest jakimś istotnym dla nich punktem odniesienia. To jest zasługa, oczywiście mówię w cudzysłowie, administracji Donalda Trumpa. Ukraińcy uważają, że szanse na przyjęcie do NATO są niewielkie, no ale nie rozpaczają z tego powodu. Otóż oni są zdania i przywództwo ich państwa uważa, że w gruncie rzeczy muszą w takiej sytuacji, która się zarysowała, zbudować nowy system bezpieczeństwa z udziałem Ukrainy. Ukraina w tym nowym systemie kreuje się na dawcę bezpieczeństwa, na państwo, które jest gotowe wysłać swoich operatorów, czy to do państw Zatoki Perskiej, czy to do Libii, czy do innych państw afrykańskich. Państwo, które rozmyśla, tak bym to eufemistycznie ujął, czy nie udzielić jednostronnych gwarancji bezpieczeństwa państwom bałtyckim. Ukraina to jest dzisiaj państwo, którego przywódca ostrzega Łukaszenkę, że jeśli ten nie zejdzie z tej drogi, na którą wkroczył, czyli drogi instalowania retransmiterów umożliwiających Rosjanom atakowanie celów na Ukrainie, no to może go spotkać los Maduro i te pogróżki wydaje mi się, że trzeba by potraktować dość poważnie. Takie potraktował Łukaszenka. No ale z kolei Budanow żartobliwie mówi, pytany przez jednego z dziennikarzy, czy Ukraina bez jednego strzału byłaby w stanie opanować Naddniestrze. Odpowiada właśnie żartobliwie, chociaż w jego wydaniu te żarty mają też drugie dno, bo przecież to jest były szef wywiadu wojskowego, który osobiście uczestniczył w operacji kurskiej, przeszedł granicę z Rosją i tam no przecież nie podziwiał krajobrazy rosyjskie i jak urządzone są tamtejsze miejscowości, tylko walczył. No to Budanow mówi, że jeśli chodzi o Naddniestrze, to oczywiście, że strona ukraińska jest gotowa zająć ten obszar, może nie bez jednego strzału, może parę strzałów rozlegnie się, ale to jest w stanie wykonać. Mówię o tym wszystkim dlatego, że moim zdaniem przywództwo państwa ukraińskiego, mając ten oddech na froncie, mając przekonanie, że te zmiany, które oni zaczęli wdrażać w roku ubiegłym, no bo przecież linia Drapatego, siły dronowe, to są decyzje wiosny roku 25. One dzisiaj zaczęły przynosić owoce. Strona ukraińska uważa, że jest w związku z tym mocniejsza, lepiej wyglądają ich perspektywy na przyszłość i przystąpili w związku z tym również do budowy nowego europejskiego systemu bezpieczeństwa, który ma gwarantować Ukrainie stabilny pokój po zakończeniu wojny. Więc w tym sensie mamy do czynienia i z trendami wartymi zauważenia, pozytywnymi dla Ukrainy na linii frontu, na wojnie, i z nie mniej interesującą, a może nawet bardziej interesującą aktywnością polityczno-dyplomatyczną samego Zełenskiego i leadershipu państwa ukraińskiego, bo ta aktywność jest przecież też dość imponująca. Zełenski był w państwach Zatoki Perskiej, był w Syrii, był w Turcji, w Niemczech, w Norwegii, w Holandii, we Włoszech, w Niemczech był Fiodorow. No to jest bardzo aktywny kalendarz spotkań, rozmów, umów, negocjacji. To konstruowanie systemu alternatywnego czy uzupełniającego, ja bym powiedział, dotychczasowe układy bezpieczeństwa już się zaczęło. I Ukraina chce być aktywnym graczem. Mało tego, uważa, że ma atuty w tej rozgrywce, których to atutów nie mają niektóre państwa europejskie, czyli nie chce być państwem, któremu łaskawie coś się obieca, ale chce państwem być, które będzie negocjowało warunki i własnego zaangażowania, i własnej obecności, i tego docelowego systemu.
Tak, no i te umowy, które zostały podpisane, tutaj zwłaszcza te kraje Zatoki Perskiej, ale nie tylko. W Krakowie rozmawiałem z duńskimi dziennikarzami, którzy tutaj przyjechali w drodze do Lwowa właśnie. Dania też jest jednym z tych państw, które współpracują z Ukrainą, jeśli chodzi o produkcję zbrojeniową. To jeszcze wrócę do właśnie kwestii tego, o czym mówiłeś, o jakimś możliwym przesileniu po tej twojej wizycie w Kijowie i po tym, co obserwujesz. Uważasz, że te ukraińskie nadzieje mogą być prawdziwe, że jeszcze przed zimą może dojść do jakichś negocjacji i ewentualnego zawieszenia, no, rozmów o zawieszeniu broni, no bo w ostatnim czasie tego nie było widać. Rosjanie, no, prezentują cały czas takie stanowisko, że trudno o jakichś nawet rozmowach trójstronnych mówić. Stany są zaangażowane na Bliskim Wschodzie, w Zatoce Perskiej, a Wołodymyr Zełenski ostatnio stwierdził, że to, że Kushner i Witkow nie odwiedzili Kijowa, a kilkukrotnie odwiedzili Moskwę, no to jest przykład braku szacunku dla Ukrainy, dla Kijowa, dla postawy Ukraińców.
Z tego wszystkiego, co powiedziałem, nie należy wyciągać wniosku, że kwestia zakończenia wojny jest przesądzona, bo nie jest.
No tak.
Natomiast perspektywy są nieco lepsze po stronie ukraińskiej. No, tu jeszcze potrzebna jest decyzja po stronie rosyjskiej i Ukraińcy starają się zwiększyć dylematy strategiczne, przed którym stoi Władimir Putin i jego kamraci. Natomiast to oczywiście nie jest tak, że strona rosyjska ma poczucie i przekonanie, że ona tę wojnę przegrywa. Wręcz przeciwnie, strona rosyjska ma nadal przekonanie, że ona tę wojnę wygrywa i jest w stanie wygrać. No, trudno ukrywać fakt, że ona, wojna trwa dzisiaj już dłużej niż tak zwana Wielka Wojna Ojczyźniana i skala tych ofiar jest coraz większa. Wydaje się, że Putin nie podjął decyzji. Tu oczywiście u nas w Polsce, ale też i w Europie Zachodniej, dużą wagę przywiązuje się do takiego wymiaru ekonomicznego sytuacji rosyjskiej. Projektując nasze własne mechanizmy podejmowania decyzji i też dyskursu publicznego na Rosję. No, jeżeli presja ekonomiczna ma istotne znaczenie w sprawnie funkcjonujących demokracjach, to presja ekonomiczna w takim państwie, jakim jest Rosja, moim zdaniem ma ograniczony wpływ. To jest coś, co należy w tych kalkulacjach uwzględniać. No ale po drugie też należy dokonywać takiej, bym powiedział, analizy tego, co się rzeczywiście dzieje w rosyjskiej gospodarce. No bo po pierwsze, rzeczywiście mamy do czynienia ze spadkiem tempa wzrostu gospodarczego i to dość zauważalnym. Gdybyśmy porównywali te dane z pierwszego kwartału obecnego roku i nawet rządowe prognozy rosyjskie na cały bieżący rok, no to oczekiwane i planowane tempo wzrostu jest trzykrotnie mniejsze niżli w roku ubiegłym. W roku ubiegłym to było, o ile dobrze pamiętam, 4,5%. Dzisiaj, jeśli będzie 1,5%, to oczywiście to Rosjanie będą zadowoleni. Nie wiadomo, czy tyle oczywiście będzie, bo przecież wojna w Iranie już powoduje cięcie prognoz wzrostu gospodarczego. No, w takich gospodarkach, jak na przykład gospodarka niemiecka, rząd niemiecki dzisiaj o połowę zmniejszył ocenę swojego wzrostu z 1% na 0,5%. To zresztą rosyjskich propagandystów skłania do mówienia, że my i tak, mimo że rośniemy nieco wolniej, to i tak rośniemy szybciej niż wiele państw Europy i Europy Zachodniej, co akurat wydaje się prawdą. No, jeżeli będziemy bezrefleksyjnie brali te rosyjskie dane statystyczne, które, no co tu dużo mówić, pozostawiają wiele do życzenia. Też nie jest żadną tajemnicą, że sektor zbrojeniowy jest tym czynnikiem przyspieszającym wzrost rosyjskiej gospodarki, więc nawet powiedziałbym, rozsądnie byłoby założyć, że rosyjska gospodarka wchodzi w fazę stagnacji. A być może zanotuje jakiś niewielki spadek w tym roku, tylko że Z tego w ogóle nie należy, moim zdaniem, wyciągać wniosku, że presja społeczna, jeśli w ogóle założymy, że w Rosji coś takiego istnieje, byłaby na tyle duża, że to zmusi Putina i przywództwo rosyjskie do zaakceptowania faktu, iż zawierają porozumienie kończące wojnę na warunkach, które oni sami by uznali za warunki nieoptymalne z ich perspektywy. Często się pojawia w naszym dyskursie mówienie o tym, no, że Rosjanom kończą się pieniądze. To jest taki argument bardzo często przytaczany i oczywiście przywołuje się różne dane, chociaż myślę, że w sposób dość bałamutny. Dam taki przykład, który jest uderzający. Otóż 2 dni temu media europejskie podały, że Bank Rosji, czyli Elwira Nabiulina, zmuszona została trudną sytuacją budżetową, no, deficyt jest większy niż planowano, do sprzedania 22,5, o ile dobrze pamiętam, ton złota z zasobów tego banku i te środki zostały przeznaczone na pokrycie tego deficytu. Wydawać by się mogło, że 22 tony to jest sporo, zwłaszcza złota oczywiście.
Ale nie na skalę rezerw rosyjskich.
A no więc właśnie, nie na skalę rezerw, bo Rosjanie między rokiem 2002 a 2025 zakupili do swoich rezerw 1900 ton złota. Czyli sprzedaż tych 22 ton, gdybyśmy to na przykład plasowali po stronie państw średniej wielkości europejskiej, byłoby znaczącym wydarzeniem. Po stronie Rosji już takowym nie jest. I to pokazuje znaczenie kontekstu, to znaczy te wszystkie niekorzystne, tak jak je interpretujemy, symptomy dla rosyjskiej gospodarki, one jeszcze nie oznaczają, że presja jest tak duża, ażeby Rosjanie musieli godzić się na pokój, którego nie akceptują. Mam na myśli oczywiście rosyjskie przywództwo, przecież nikt nie będzie pytał jakiegoś tam parnia z głubinki, co on myśli na temat pokoju. No, Rosja nie jest tak skonstruowanym państwem. Więc w tym sensie Putin i kierownictwo Kremla stoi wobec pewnych decyzji strategicznych. Tak się też interpretuje działania, które podjęli w ostatnim czasie, czyli blokady internetu, blokady komunikatorów, takich jak Telegram, mniej lub bardziej skuteczne. To się ocenia jako przygotowania rosyjskiego reżimu do jakiegoś ruchu. No i tu są oczywiście dwie interpretacje. Jedna interpretacja mówi, że Putin chce ogłosić kolejną mobilizację, bo to poprawia jego pozycję negocjacyjną wobec Ukrainy, no bo to jest perspektywa może nie tyle niekończącej się, ale bardzo długiej wojny. Ukrainie może po prostu ludzi nie wystarczyć do jej kontynuowania i te deklaracje Zełenskiego mówiące o stosowaniu systemów bezzałogowych, 22 tysiącach akcji bojowych, ewakuacyjnych i zaopatrzeniowych, które te drony lądowe zrealizowały w ciągu ostatnich 3 miesięcy. One są bardzo ciekawe i bardzo brzmią optymistycznie, no ale to niestety dla Ukrainy nie jest tak, że roboty zastąpią na froncie ludzi i to stanie się w perspektywie najbliższych 2 miesięcy, bo tak nie będzie. One będą oczywiście powoli bardzo wchodziły, ale to nie jest takie proste. Ja byłem w fabrykach robiących drony lądowe, rozmawiałem z operatorami. Ich obsługa jest bardzo trudna, przygotowanie i użycie również nieproste. Nie w związku z tym to ładnie brzmi w deklaracjach medialnych, ale rzeczywistość jest znacznie trudniejsza. Czyli jeśli Putin realizuje te działania wewnętrzne i polityki po to, żeby ogłosić mobilizację, to może być oczywiście niedobra wiadomość dla Ukrainy i dla perspektyw zakończenia wojny. Jest oczywiście druga linia interpretacyjna, ona jest nie mniej ciekawa, mianowicie są głosy, ale nikt nie wie, jak to jest w rzeczywistości. Są głosy mówiące o tym, że Putin podejmuje te działania no właśnie po to, że chce zakończyć wojnę, że chce zgodzić się na warunki, które dzisiaj część przynajmniej rosyjskiej opinii publicznej, ci turbopatrioci tak zwani, mogą uznać za nieakceptowalne i dlatego właśnie podejmowane są działania, żeby nie aktywizowała się opozycja, ale taka bardziej w stylu Prigożina, tej nazwijmy to prawej nacjonalistycznej strony. Nie wiemy, jak wygląda rzeczywiście kalkulacja strategiczna Federacji Rosyjskiej. Postawa Stanów Zjednoczonych jest tutaj dość istotna, nawet bym powiedział fundamentalnie istotna, i te relacje między Zełenskim a ekipą Donalda Trumpa, one nie muszą być sielankowe, one nie muszą i nie będą, to trzeba jasno sobie powiedzieć, nie będą to relacje przyjacielskie. Ukraina twardo gra o własny interes i Zełenski nie boi się tutaj też konfrontacji, ale w sensie strategicznym te relacje mogą być relacjami, które pomogą Ukrainie zakończyć wojnę. My w gruncie rzeczy, obserwując tę wymianę uprzejmości między Zełenskim a przedstawicielami Białego Domu, jesteśmy też świadkami negocjacji warunków zakończenia wojny. No bo jest rzeczą oczywistą, że Ukraińcy nie chcą ustąpić tej tak zwanej resztówki Donbasu, tych umocnionych pozycji w tym pasie twierdz miejskich. A z perspektywy amerykańskiej strategii, wielkiej rozgrywki w trójkącie strategicznym między Rosją, Chinami i właśnie Stanami Zjednoczonymi, te 18 czy 17 czy nawet 20% terytorium obwodu donieckiego, bo o tym jest rozmowa, to w ogóle nie jest jakaś żadna kwestia. To w świecie ich strategii nawet nie ma co się zastanawiać, trzeba kończyć wojnę i nawet za cenę oddania tych terenów. Zełenski tego nie chce, to jest też zrozumiałe, ani z wojskowego punktu widzenia, ani tym bardziej z politycznego punktu widzenia, a przecież sytuacja polityczna na Ukrainie jest też bardzo interesująca. Mamy właściwie do czynienia z kryzysem na linii parlament-administracja Zełenskiego. Klub Sługi Narodu się zbuntował. Nie chce uchwalać ustaw rządu Swiridienko. Oskarża o populizm ten rząd i o takie przyjmowanie różnych regulacji, które no po prostu są bardzo rozrzutne z finansowego punktu widzenia. Czyli tam też już jest uruchomiony mechanizm pozycjonowania się, że tak powiem, w przeddzień wyborów. Deputowani do Werchownej Rady, nawet jeśli tego wprost i otwarcie nie mówią, oni już zaczynają myśleć, jakich wyborcy rozliczą przy okazji najbliższych wyborów, czyli też w gruncie rzeczy myślą o tym, o czym mówił Budanow i ja tą jego wypowiedź przytaczałem, że pokój jest już nie za górami, nie za lasami, a być może bliżej niż się nam wydaje, co oczywiście nie wyklucza też scenariusza negatywnego, że tego pokoju może też nie być. Ale jesteśmy bliżej momentu przełomu i to momentu przełomu korzystnego dla Ukrainy, niż byliśmy na przykład w październiku czy w listopadzie ubiegłego roku.
Jasne, tylko teraz pytanie, czy okazywanie tego to dla Rosji nie jest tak naprawdę słabość, to znaczy, że ta gotowość do negocjacji jest, chociaż od dawna Ukraina tę gotowość wykazuje. A co sądzisz o tych informacjach, które się pojawiły w amerykańskich mediach, że Ukraina była gotowa zmienić nazwę regionu Donbas na Donyland, czy coś takiego, Donyland, żeby poprawić humor Donaldowi Trumpowi i ponownie go przekonać do siebie. Trochę mi się to wydało, znaczy poza tym, że to żartobliwe i zabawne, to trochę mi się to wydało rozpaczliwe takie pomysły.
Raczej ja bym chyba tego nawet poważnie nie traktował. Znaczy, powiem uczciwie tak, nie ma w ogóle żadnego znaczenia, czy region będzie nazywał się Donyland, czy jakkolwiek inaczej, byleby tylko został przy Ukrainie, czyli jeżeli za cenę zmiany obecnej nazwy na dość głupawą udałoby się Kijowowi uzyskać przychylność i poparcie negocjacyjne Stanom Zjednoczonym na rzecz utrzymania znaczącego również z ekonomicznego punktu widzenia, bo na to trzeba zwrócić uwagę, części własnego terytorium, to To oczywiście, że to nie, to jest cena warta zapłaty. Natomiast no nie sądzę, żeby, chociaż w przypadku Trumpa to już różne rzeczy są możliwe. No on niedawno przecież opublikował grafikę siebie przedstawiając jako Chrystusa, a potem się dziecinnie i głupio tłumaczył, że on myślał, że to jest
On był
lekarz, a
lekarzem.
nie Chrystus.
Tak, on był lekarzem.
Więc tu wszystko jest możliwe, natomiast nie sprowadzałbym strategii, zwłaszcza państwa prowadzącego wojnę, no do takiego wymiaru. Tu nie chodzi o teatralne koncesje i gesty, tu chodzi o żelazną dyscyplinę i rachunek sił i środków. I w tym obszarze Ukraińcy nie tylko sprawnie liczą swoje możliwości, ale też szybko dostrzegają, kiedy te możliwości rosną, kiedy maleją, kiedy możliwości ich sojuszników rosną, bo co tutaj trzeba zwrócić uwagę? To trzeba zwrócić uwagę na to, że te negocjacje pozycji, bo z tym w gruncie rzeczy mamy do czynienia, one dotyczą nie tylko przeciwnika strategicznego, jakim jest Rosja. No z nimi negocjuje się przy użyciu kul,
Tak.
ale negocjuje się też z sojusznikami. I takie negocjacje prowadzi też Ukraina. Tak interpretuje na przykład wypowiedź generała Syrskiego, który powiedział, że jego zdaniem strona rosyjska do końca tego roku chce mieć 160, bodajże, dobrze pamiętam, tysięcy żołnierzy, przeszkolonych operatorów w ich siłach dronowych. Dzisiaj mają około 100 tysięcy, a chcą mieć 160. Co jest dość wyraźnie i nie budzącym wątpliwości ostrzeżeniem pod adresem państw europejskich, państw wschodniej flanki, państw bałtyckich, bo to też przecież jest taki element pewnej presji ze strony ukraińskiej, że Ukraina jest czynnikiem bezpieczeństwa, który jest potrzebny wschodniej flance NATO. To dlatego Zełenski mówi o ryzyku zaatakowania państw bałtyckich przez Federację Rosyjską, i to jeszcze mówi o ryzyku narastającym, to się spotyka z taką dość gniewną reakcją Estończyków. Minister Pevkur, czyli szef estońskiego MON-u, nawet uznał za celowe publicznie wystąpić z takim dementi, twierdząc, że Estonia nie ma żadnych doniesień, informacji ani świadectw tego, żeby Rosjanie przygotowywali się do jakiegoś uderzenia. I tutaj nie chodzi tylko o różnicę w ocenach. Różnica w ocenach może mieć miejsce. Tu chodzi również o różnicę intencji, o charakterze strategicznym. Otóż strona ukraińska obawia się takiej oto sytuacji, że NATO wyjdzie z tego kryzysu, w którym dzisiaj się znajduje, bo to przecież nie ulega wątpliwości. Relacje atlantyckie są w pewnym kryzysie. NATO wyjdzie, okrzepnie, a Ukraina zostanie poza systemem. A dlatego Zełenski mówi o zagrożeniu, bo to zwiększa pozycję Ukrainy jako państwa mogącego związać siły rosyjskie, istotnego dla przyszłego systemu bezpieczeństwa, a w związku z tym niezbędnego w tym nowym systemie. Mało tego. Tu jeszcze warto zwrócić uwagę na to, co się w gruncie rzeczy dzieje na linii Bruksela-Kijów, bo Zełenski, ale przecież nie tylko on, mówił o tym minister Sybicha, mówił o tym przecież jeden z doradców Zełenskiego w jego administracji. Otóż Zełenski uważa, iż Unia Europejska musi też zacząć działać na rzecz wzmocnienia europejskiego systemu bezpieczeństwa. Tym bardziej, że relacje atlantyckie, czyli stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, są relacjami już w kryzysie. W tym sensie, on to otwarcie powiedział, Unia Europejska powinna rozważyć rozszerzenie własnego obszaru o państwa dzisiaj poza wspólnotą pozostające, czyli Ukrainę, Turcję, Norwegię, wymienił tu też Wielką Brytanię, bo dopiero przyjęcie tych państw takich dzisiaj na zewnątrz, z tego obwarzanka, jakbyśmy powiedzieli, Unii, może dać w efekcie potencjał, siłę wojskową, która to w sposób trwały będzie odstraszała Federację Rosyjską i w sposób trwały zagwarantuje wspólnocie i Unii Europejskiej pokój. Oczywiście Ukraina chce odgrywać taką rolę, o tym też Zełenski mówił wielokrotnie, ale nie chce odgrywać takiej roli, jakbyśmy to powiedzieli, w czynie społecznym. Ukraina stawia też pewne warunki, to są warunki przyjęcia do wspólnoty, ale bez konieczności uprzedzającego ten krok wdrażania całego długotrwałego i bolesnego pakietu reform wewnętrznych. Ukraina, używając argumentu bezpieczeństwa, chciałaby wejść do Unii Europejskiej w innym trybie i w inny sposób niż to do tej pory było udziałem tych państw, które do Unii przystępowały, również Polski. Tu interes Ukrainy jest zrozumiały. Ewentualny sprzeciw państw wschodniej flanki jest również dość czytelny, bo to wejście Ukrainy do wspólnoty będzie w gruncie rzeczy oznaczało dostęp do rynku europejskiego dla ukraińskich przedsiębiorców i towarów. Więc w tym sensie koszty ekonomiczne może ponosić wschód Europy i Ukraina po to, żeby umownie rzecz biorąc przekonać społeczeństwa i liderów tych państw o docelowości takiego kroku, używa tego argumentu bezpieczeństwa. To jest to tło, o którym tutaj warto pamiętać, bo w Europie Środkowej, zwłaszcza po ostatnich wyborach, mamy do czynienia z procesami, które z punktu widzenia Ukrainy nie są bardzo optymistycznymi. Umacnia się blok państw, które chcą jakiegoś pojednania z Rosją. Peter Modzior dzisiaj ogłosił, że chciałby odbudowy Austro-Węgier przez zbliżenie z Wiedniem i reaktywowanie też, czy połączenie tak zwanego formatu sławkowskiego z Grupą Wyszehradzką. Format sławkowski to jest jeszcze Słowacja i Czechy. Modzior chciałby w gruncie rzeczy zbudować duże porozumienie państw Europy Środkowej, zainteresowane oczywiście z jednej strony negocjowaniem swojej pozycji z Brukselą i dużymi graczami takimi jak chociażby Niemcy, ale z drugiej strony, bo też Modzior tego nie skrywa, gotowe współpracować z Rosją, brać od Rosji surowce energetyczne, przecież to jest stały element tej narracji węgierskiej. Tutaj różnice między Orbanem a Modziorem są kosmetyczne, jeśli w ogóle istnieją. Czyli w państwach byłego imperium austro-węgierskiego zaczynają się zmiany geostrategiczne, które z perspektywy Ukrainy nie są bardzo, bardzo optymistyczne. Tu jeszcze do tej listy bym dołączył wynik niedawnych wyborów w Bułgarii, gdzie Radev i jego świeżo zbudowana, bo w tym roku formacja lewicowa zdobyła większość bezwzględną w tamtejszym parlamencie. Niedawno miały miejsce wybory w Słowenii, gdzie też one nie zakończyły się zwycięstwem sił, nazwijmy to proukraińskich, tylko przeciwnie, uznawanych za prorosyjskie. Więc w tym sensie tu cały ten układ geostrategiczny w Europie Środkowej, on ewoluuje. To nie jest tylko wynik polityki Ukrainy. Ukraina gra tu własne karty. On ewoluuje zwłaszcza na południe od Karpat w stronę nie bardzo korzystną z perspektywy Ukrainy i Zełenski też stara się to równoważyć. To jesteśmy świadkami takiej dużej rozgrywki, gdzie się zderzają różne koncepcje europejskiego systemu bezpieczeństwa, bo moim zdaniem wszyscy uczestniczący w tej rozgrywce, czy w tych debatach, czy w tych ruchach, już mentalnie uważają, że więzi atlantyckie, nawet jeśli formalnie jeszcze funkcjonalne i istniejące, one już na tyle osłabły, że trzeba myśleć o jakimś nowym systemie bezpieczeństwa. I właśnie trwa dyskusja w Europie, czym ten stary system bezpieczeństwa zastąpić. Są różne koncepcje. Brytyjczycy mówią, niektórzy z nich mówią o oparciu bezpieczeństwa na współpracy czterech głównych państw: Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Polski. To jest koncepcja z perspektywy Ukrainy, jeśli tak to rozpatrywać, nieszczególnie korzystna, bo pozostawia to Ukrainę poza tym systemem, ale za to oczywiście bardzo korzystna dla państw Europy Zachodniej, Niemiec i Francji, przepraszam, Francji i Wielkiej Brytanii, no bo wzmacnia ich pozycję, w takim układzie są jedyne państwa nuklearne. Jest to, co zapowiedział dzisiaj, o czym pisze Politico, Donald Trump, czyli takiego uszeregowania sojuszników z NATO pod względem tego, jak on ich ocenia, tych lepszych i tych gorszych i tych pewnie już zupełnie do niczego się nie nadających, do tych ostatnich chyba zaliczy Hiszpanię, to na to bym stawiał, ale to oczywiście humorystycznie możemy do tego podchodzić, ale faktycznie może to oznaczać przesunięcie części sił zbrojnych amerykańskich bardziej na wschód. Marynarki wojennej do Grecji, z hiszpańskiej roty, a do Europy Wschodniej być może jakichś innych oddziałów, czy to lotniczych, czy sił lądowych. Więc w tym sensie Amerykanie też nie powiedzieli ostatniego słowa. Jest jeszcze na stole cały czas ta koncepcja rozbudowy formatu Joint Expeditionary Forces, czyli tego formatu działającego w ramach NATO, złożonego z państw skandynawskich, Wielkiej Brytanii, Holandii, ale Niemcy tam też są obserwatorem w tym układzie. Zełenski wreszcie w lutym podpisał takie porozumienie z państwami nordyckimi o sojuszu strategicznym, no a ta ostatnia jego podróż po państwach europejskich, no to jest w gruncie rzeczy budowanie takiego systemu bilateralnych porozumień o bezpieczeństwie, o partnerstwie strategicznym i o bardzo zaawansowanych wspólnej produkcji zaawansowanych systemów wojskowych. To jest też to narzędzie, czy ten instrument, którym chce strona ukraińska grać. W związku z tym mamy do czynienia z całym szeregiem różnych konkurencyjnych propozycji, jak urządzić bezpieczeństwo europejskie w obliczu słabnących relacji atlantyckich. No jest jeszcze, są jeszcze te koncepcje wzmocnienia artykułu 42,1, bo to jest ten artykuł mówiący na gruncie wspólnoty europejskiej o polityce bezpieczeństwa. No tu jest bardzo dużo różnych krążących i wzajemnie się wykluczających i sprzecznych propozycji. Będziemy obserwowali dużą aktywność wszystkich graczy. Ostatnia wizyta Macrona w Warszawie jest też tego oczywiście symbolem. Ja mam takie zresztą wrażenie, że to jest też paradoks, że zaczynają być odtwarzane pewne stare konstrukty geostrategiczne. Macron w Warszawie, no to jest nawiązanie do koncepcji małej Antanty. Pamiętajmy o tym, że w Rumunii Francuzi są państwem realizującym obowiązki tak zwanej wysuniętej obecności w ramach NATO. Niemcy wychylający się bardziej w stronę państw skandynawskich i bałtyckich, ale też i Polski, no to jest w gruncie rzeczy koncepcja Mitteleuropy. Modzior mówi o reaktywowaniu Austro-Węgier. No, w związku z tym to zaczyna być bardzo ciekawe, również jeśli chcemy analizować takie historyczne rozmaitego rodzaju asocjacje. To jeszcze przed nami. Wchodzimy w epokę, no powiedzmy, przegrupowań, szukania nowych rozwiązań, nowych koncepcji, nowych pomysłów. Ukraina, jeśli już o niej mówimy, będzie chciała tutaj odgrywać rolę istotnego czynnika w nowym układzie bezpieczeństwa, takiego gwaranta bezpieczeństwa całego regionu. No a pamiętajmy, w historii cywilizacji zawsze było tak, że ci, którzy gwarantują bezpieczeństwo, to i w innych obszarach mają preferencje i fory. Bezpieczeństwa nigdy nie gwarantuje się w czynie społecznym i na piękne oczy, w imię jakichś wspólnych ideałów. Zawsze to po prostu kosztuje i Ukraina też nieszczególnie skrywa takiej swojej agresywnej ambicji zdyskontowania tych osiągnięć sektora konstrukcyjnego, dronów, operatorów, żołnierzy, tego jak, co im się udało zbudować, zdyskontowania i ekonomicznego, i politycznego, no i kształtującego pewien nowy układ sił.
No i tutaj od razu mam dwa pytania. Pierwsze, powiedziałeś o tym, że Trump chce podziałów NATO na tych lepszych, gorszych. No tutaj jest dobra informacja. Zdaje się, że Polska jest wśród tych lepszych i to wymienianych na jakby już tak, nawet już w publikacjach medialnych, a nawet tych najbardziej godnych zaufania z perspektywy amerykańskiego prezydenta. No ale tutaj jest też pytanie, bo rozumiem, że jeśli Ukraina wyobraża sobie siebie jako takiego gwaranta bezpieczeństwa, no to coś chce w zamian. I po pierwsze, na tyle, na ile się orientuje, na przykład budowanie jakiegoś systemu sojuszy typu Intermarium, jakiegoś sojuszu w środku Europy, w którym by tak naprawdę przewodziła, tak jak rozumiem, i była tak państwem, no, chyba najważniejszym. Jak do tego się mają relacje Kijowa z Warszawą i też relacje ukraińsko-polskie w takiej sytuacji? No i kolejna kwestia to, czy Ukraińcy w związku z tym chcą jakiejś taryfy ulgowej, jeśli chodzi o wejście do Unii Europejskiej, bo to, co mówisz, to tak. Rozumiem, my dajemy zabezpieczenie bezpieczeństwa, a wy dajcie nam w takim razie wejście do Unii Europejskiej. No nie powiem, że po kosztach, ale no bez spełniania warunków, które powinna Ukraina spełnić, jakby tak jak inni członkowie wcześniej.
No, to o tym już trochę mówiłem, ale to jest dość oczywiste. To jest oczywista konsekwencja stanowiska i Zełenskiego. Podobne rzeczy mówi minister Żochwa, doradca Zełenskiego do spraw polityki zagranicznej, czy Sybicha. No bo jeżeli strona ukraińska mówi, że są już gotowi wejść do Unii od 1 stycznia 2027,
No tak.
czyli za 8 miesięcy, niecałe nawet, za 7. No to przecież jest rzeczą oczywistą, że nie zrealizują całego pakietu reform. Mało tego, proces akcesyjny, jak wiemy, nie jest procesem krótkim, bo czym innym jest decyzja o akcesji, a czym innym jest jej zatwierdzenie również przez parlamenty. Parlamenty półbiedy, ale są państwa w Europie, które przyjęły tryb zatwierdzenia referendalnego. Tego się oczywiście Ukraina boi i ma prawo się tego obawiać. Ukraina w związku z tym chce, moim zdaniem, specjalnej ścieżki członkostwa i na specjalnych warunkach w Unii Europejskiej. No i o ile 2 lata temu przyjęlibyśmy tego rodzaju deklarację strony ukraińskiej za świadectwo jakiejś, no, niezrozumiałej bufonady i pewności siebie, no to dzisiaj to już wygląda znacznie bardziej pewnie, ale pewnie dla Ukrainy, czy mają większe szanse na realizację tego scenariusza. No bo to jest oczywiście pochodną tej arytmetyki zdolności wojskowych na tle słabnących więzi atlantyckich. W związku z tym to jest jeden element, który jest bardzo czytelny z punktu widzenia polityki Ukrainy. No i bardzo potencjalnie niekorzystny z punktu widzenia sytuacji, zwłaszcza na przykład na rynkach rolniczych
No
w
tak.
państwach Europy Środkowej. To jest też jasne, że te elementy ewentualnej akcesji trzeba brać pod uwagę, bo koszty będziemy za to pewnie płacić. No ale nie tylko ten rząd Rzeczpospolitej, ale również poprzedni rząd Rzeczpospolitej całkowicie zaniedbali kwestie przygotowania naszego rolnictwa, handlu żywnością. No to już w ogóle nie ma sensu tego poruszać do nowej sytuacji. W związku z tym tu będzie proces dość bolesny. Presja państw Europy Zachodniej, które dzisiaj w gruncie rzeczy stoją przed jakim wyborem? Państwa Europy Zachodniej dzisiaj stoją przed wyborem, albo będziemy płacić Ukrainie po to, żeby Ukraina była w stanie utrzymywać siły zbrojne na takim poziomie zdolności jak obecnie. Nawet jeśli będziemy nazywali to pożyczkami, to wiadomo, że Ukraina nie ma zdolności, żeby oddać te pożyczki. Już następowały redukcje ukraińskich zobowiązań z tytułu emisji obligacji jeszcze z czasów przedwojennych, ale te najpierw miało miejsce już w związku z wojną zamrożenie spłaty i obsługi tych obligacji, a potem w ramach porozumień z klubami wierzycieli mieliśmy do czynienia z redukcją. W związku z tym te 90 milionów euro, o których tyle dyskutujemy, trzeba traktować jako pożyczka tytułarna, która najprawdopodobniej w następnych latach zostanie zamieniona na darowiznę w gruncie rzeczy, czyli poziom tego zadłużenia zostanie najprawdopodobniej, taka jest moja teza, zredukowany. Co to oznacza? No to oznacza, że państwa Europy Zachodniej, bogate, z takimi problemami, z jakimi one się borykają, no dzisiaj mają do wyboru albo właśnie będą płacić Ukrainie za utrzymanie zdolności wojskowych i wiązanie sił rosyjskich, albo będą musiały dokonywać same bardzo bolesnych wyborów. To nie chodzi tylko o pieniądze. Znalezienie pieniędzy jest rzeczą trudną, ale możliwą. Oczywiście Niemcom przychodzi to łatwiej, bo mają lepszą sytuację, jeśli chodzi o dług publiczny w relacji do PKB. W przypadku Wielkiej Brytanii czy Francji jest dużo gorzej w tym obszarze. Ale tu chodzi również o drugi element, niezwykle ważny, a nawet ważniejszy. Znaczy, budowanie własnych zdolności wojskowych, my o tym musimy w Polsce też pamiętać, oznacza nie tylko wydawanie większych pieniędzy, to też, ale oznacza również oczekiwanie od własnych obywateli świadczeń na rzecz bezpieczeństwa. Czy to przez przechodzenie szkoleń, czy to przez powrót do poboru wojskowego, czy to przez system na przykład aktywizacji rezerwy. No i z czym mamy do czynienia? Weźmy tutaj przykład Niemiec, bo Niemcy są często, bierzemy pod uwagę wyłącznie deklarację, czyli tą politykę narracyjną, opowieść przywództwa niemieckiego o tym, jakim ona by chciała być państwem, no ale to trzeba zderzyć jeszcze z realiami. Otóż Pistorius dzisiaj ogłosił nową strategię niemiecką, w której potwierdza to, o czym mówił Merz, czyli to, że Niemcy chcą mieć największą armię lądową Europy. No ale realia są takie, że Bundeswehr ma nadal 185 tysięcy żołnierzy, a nie 220, a taki jest cel wskazany w tych niemieckich programach. Mało tego, w ciągu ostatniego roku liczba żołnierzy Bundeswehry się zmniejszyła, a nie zwiększyła. I w tym sensie ta perspektywa rozbudowy jest perspektywą trudną, bo tu nie chodzi tylko o pieniądze, tu chodzi też o liczbę chętnych. I tych chętnych nie ma wcale zatrzęsienia. Niemieckie Stowarzyszenie Rezerwistów 2 dni temu wystąpiło z takim stanowiskiem, że jeśli Bundeswehr myśli o aktywizowaniu rezerwy, ona powinna być stale szkolona i w tym rachunku sił rezerwistów też się uwzględnia, to oni proponują, żeby podnieść wiek, w którym rezerwiści mogą być powoływani na szkolenia do 70. roku życia. Zwróćcie Państwo uwagę, 70 lat żołnierz rezerwy, który powinien być zdolny do walki na froncie. Wygląda to dość, nazwijmy to delikatnie, kontrowersyjnie, czy może ekstrawagancko. Ale to jest odpowiedź na te realne problemy związane z faktem, że społeczeństwa Zachodu, i są na to badania socjologiczne i badania opinii publicznej, nie chcą się angażować w bezpieczeństwo własnych państw. Więc w tym sensie rządy tych państw mają do wyboru albo zapłacić Ukraińcom za realizowaną już obecnie przez nich, nazwijmy to, misję obrony Ukrainy, albo wymagać od własnych obywateli, albo narzucać im obowiązek prawdy, no ale to się skończy przegraną wyborczą przecież. Obowiązek prawny związany ze świadczeniami na rzecz bezpieczeństwa. Więc w tym sensie państwa, bogate państwa Europy Zachodniej, które jeszcze nie, ich społeczeństwa nie odczuwają takiego bezpośredniego zagrożenia jak na wschodniej flance, one wybiorą tą drugą opcję. Ukraina będzie w związku z tym państwem pokrywającym popyt na bezpieczeństwo. I Ukraina widzi jedną ze swoich dróg rozwoju i funkcjonowania w przyszłości również w tego rodzaju kierunku. Ale myślę sobie też, tak jak rozmawiam z przedstawicielami Ukrainy, że oni wcale nie rezygnują z formuły porozumienia się z Amerykanami. Ta umowa, którą negocjowała Swiridienko w sprawie tego funduszu amerykańskiego, ona nie tylko, że nadal obowiązuje i nadal jest tajna, ale tam na Ukrainie trwają coraz to nowe przetargi, gdzie wyłaniani są inwestorzy amerykańscy. I w moim odczuciu Ukraina, jeśli myśli o swojej przyszłości, to myśli o kilku przynajmniej obszarach. Znaczy, po pierwsze, myśli o tym, o czym mówił niedawno Budanow, czyli Ukraina musi być państwem konkurencyjnym, wolnorynkowym, ze zredukowanym zaangażowaniem państwa, zderegulowanym, czyli bez tego całego obciążenia biurokratycznego, które nam się kojarzy z Unią Europejską. W tym sensie Ukraina wcale nie potrzebuje akcesu na pełnych warunkach do Unii Europejskiej, bo ten akces wiąże się w ich ujęciu nie tylko z reformami, na które oni nie bardzo mają ochotę, czyli walką z korupcją, ale też z przyjęciem też biurokracji unijnej, tych formuł prawnych, nadzoru, bezpieczeństwa. Ukraina uważa, że to zabije ich konkurencyjność. Ukrainie potrzebny jest akces do rynku europejskiego. I z drugiej strony Ukrainie potrzebna jest też kooperacja z międzynarodowym kapitałem, głównie amerykańskim, bo oni uważają, przecież umieją liczyć, to nie jest żadna tajemnica. Ameryka jest państwem z ekonomicznego punktu widzenia i bardziej dynamicznym, i bardziej technologicznie zaawansowanym, i bardziej konkurencyjnym również na rynkach globalnych. W związku z tym te, nazwijmy to, uprzejmości między Kijowem a Waszyngtonem, których jesteśmy świadkami, to jest w gruncie rzeczy negocjowanie warunków tej współpracy, a nie tego, czy w ogóle współpracować. Ukraina nie odrzuca takiej wizji, iż stanie się przyczółkiem amerykańskim, ale przecież nie tylko amerykańskim, również państw arabskich, również Turcji, każdego, kto będzie chciał, przyczółkiem położonym na granicy z Unią Europejską, z dostępem do rynku europejskiego i na specjalnych prawach niezwiązanych z obowiązkiem przyjęcia standardów, regulacji biurokracji europejskiej. Myślę sobie, że Ukraina ma taki pomysł na swoją przyszłość, no a to oznacza, że będzie państwem dla wszystkich państw, z którymi graniczy całego regionu środkowoeuropejskiego, trudnym jako partner i jako sąsiad. I myślę sobie, że Ukraina ma tego też świadomość, dlatego dzisiaj rozmawia z Włochami, Francuzami, Holendrami, Szwedami, a z mniejszą intensywnością z państwami Europy Środkowej.
Jasne. No i też w kontekście tego, co powiedziałeś, w tej chwili informacje już z Brukseli, to już pewne, będzie wielka pożyczka dla Ukrainy i 20 pakiet sankcji na Rosję, dzięki temu, że właśnie na Węgrzech zmieniła się władza, no to już nie będzie blokowania przez Węgry tych właśnie 90 miliardów euro i 20 pakietu sankcji, więc to jest zdecydowanie pomysł Ukrainy. Na sam koniec, jak w kontekście tego wszystkiego, o czym dziś widzowie mogli usłyszeć, oceniasz to, co wydarzyło się w Zatoce Perskiej, to znaczy, czy na tę chwilę uważasz, że Stany Zjednoczone no jednak pokazały w konflikcie z Iranem swoją słabość, czy to, co do tej pory widzieliśmy, to zobaczymy, do jakiego rozwiązania dojdzie, no ale czy to, co do tej pory widzieliśmy, sprawia, że Stany Zjednoczone z tego konfliktu wychodzą silniejsze czy słabsze, tak przynajmniej w takim PR-owym wymiarze i ocenie świata, no i czy Donald Trump, skoro mówimy o tym kryzysie w NATO, jest w stanie ograniczyć udział Stanów Zjednoczonych w NATO tak na serio, czy to jest tylko straszenie, twoim zdaniem?
Siła jest pojęciem relatywnym. Znaczy, nie jesteśmy silni obiektywnie, jesteśmy silni w relacji do naszych przeciwników i do celów, które sobie stawiamy. To, co realizuje, czy ta polityka, którą realizuje Donald Trump, to jest przede wszystkim polityka zmiany priorytetów amerykańskich i metod działania. Okazuje się, że on nie jest żadnym izolacjonistą, tylko jest dość agresywnie wykorzystującym przewagi wojskowe Stanów Zjednoczonych w tych kierunkach, które uważa za priorytetowe. Więc moim zdaniem, gdybyśmy tylko i wyłącznie wojskowo na to patrzyli, to Stany Zjednoczone pokazały w Iranie swoją siłę, a nie słabość. Ja już mówiłem na samym początku, to nie oznacza, że Ameryka wojnę wygra, ale siła jest wojskowa tutaj dość ewidentna. Również zdolność koncentracji tej siły na nowych celach. W związku z tym, gdybyśmy to, co zrobili amerykańscy wojskowi, potraktowali w kategorii pewnego czynnika odstraszania potencjalnych rywali strategicznych, to w moim odczuciu Ameryka wychodzi z tej operacji wzmocniona. Z tej operacji osłabiona wychodzi Europa, dlatego że jeśli mówimy o koncentracji siły, koncentracja jest możliwa wtedy, kiedy wybieramy mniej punktów, gdzie tą siłę trzeba przyłożyć. Jak obsługujemy wszystkie możliwe kierunki, no to mając zawsze ograniczony zasób, jesteśmy słabsi niż wtedy, kiedy obsługujemy połowę albo 1/3 tych kierunków. Więc Donald Trump zdecydował się zredukować liczbę kierunków strategicznych ważnych dla amerykańskiej polityki, uzyskał w ten sposób większą dźwignię, większą siłę. Czy ją będzie umiał wykorzystać, to jest osobne zagadnienie, ale siła punktowo przyłożona jest w tym wypadku większa. Z perspektywy europejskiej to niestety przynajmniej na razie wynika, że my tutaj nie jesteśmy tym priorytetowym obszarem i to właśnie otworzyło te wszystkie manewry, dyskusje, działania, o których tak długo mówiłem, przecież nie tylko ze strony Ukrainy, również i innych państw. Czy to się może zmienić, to oczywiście nie wiemy. Wszystko jest możliwe. Myślę, że już dzisiaj nikogo nie należy przekonywać do czegoś, co jeszcze 3-4 lata temu wydawało się herezją, czyli że żyjemy w świecie, który już bardzo mało przypomina tą starą, stabilną epokę sprzed roku 22, kiedy sojusznicy byli obliczalni, nasze działanie było przewidywalne i mieściło się w jakimś katalogu środków o charakterze również dość tradycyjnego podejścia. Teraz już nic nie jest tradycyjne. W zeszłym tygodniu pojawiły się informacje, że na Ukrainie działają i już udzielono kilkanaście takich pozwoleń prywatne firmy, które zajmują się obroną przestrzeni powietrznej Ukrainy. Czyli mamy do czynienia z prywatyzacją polityki bezpieczeństwa i przedstawiciele ukraińskiego resortu obrony uważają, że to jest w ogóle kierunek, że oni wcale nie ustępują z tego pola, nie powierzają prywaciarzom, jakbyśmy to powiedzieli nieładnie, polityki bezpieczeństwa, tylko wręcz przeciwnie, wzmacniają swoje możliwości, bo efektywność tych prywatnych podmiotów jest po prostu efektywność, wynalazczość, pomysłowość, zdolność do mobilizowania zasobów i do pokonywania różnych barier jest po prostu większa. To pokazuje trochę, w jaką epokę wkroczyliśmy, w epokę bardzo szybkich i bardzo głębokich zmian, które to zmiany będą wbrew pozorom obejmowały nie wyłącznie obszar wojskowy, a tak można by sądzić, obserwując Ukrainę, ale będą obejmowały przede wszystkim to, jak współczesne społeczeństwa żyją, jak są zorganizowane, do czego nasi współobywatele będą musieli się przygotować. To jest istota tych tektonicznych zmian, które uruchomione zostały w związku z wojną na Ukrainie. Ten wymiar wojskowy, sprzętowy, taktyczny, operacyjny, który tyle uwagi przyciąga, jest wymiarem ważnym, ale nie najważniejszym. Tak jak w wyniku dużych konfliktów przeszłości, życie po roku 18 państw europejskich wyglądało już zupełnie inaczej niż w umownym roku 13, a życie w roku 45 i kolejnych latach wyglądało zupełnie inaczej niż życie w roku 38 czy nawet 39. Tak i teraz ta sytuacja zaczyna się zmieniać, tylko że nie wykluczam, że nawet szybciej i że te zmiany będą jeszcze głębsze.
A uważasz, że rzeczywiście będzie chciał w jakiś sposób ograniczyć ten udział Stanów Zjednoczonych w NATO, czy raczej to, co mówię, to jest wywieranie presji, to są takie wypowiedzi, no trochę, nie powiem, że niestabilne, ale takie emocjonalne ze strony Donalda Trumpa, bo jest rzeczywiście rozczarowany brakiem chęci zaangażowania się w ten konflikt w Zatoce Perskiej.
To już się stało. Znaczy, ja uważam, że NATO już zmieniło swój charakter. I to nie jest w ogóle związane z polityką Donalda Trumpa, chociaż oczywiście również, tylko to jest związane z decyzją Hiszpanii, o której tutaj trochę wspomnieliśmy, bo Hiszpania zdecydowała się zablokować swoją przestrzeń powietrzną dla Amerykanów, czyli w gruncie rzeczy zakwestionowała zapisy w artykule 3 Traktatu Waszyngtońskiego. Ja akurat otworzyłem sobie ten traktat, ten zapis i warto przeczytać, bo warto też zrozumieć, co wywołało taką wściekłość, czy furię, czy rozczarowanie Donalda Trumpa. Ten artykuł brzmi następująco. Aby skuteczniej osiągnąć cele niniejszego traktatu, strony, każda z osobna i wszystkie razem, i na to zwracam uwagę, poprzez ciągłą i skuteczną samopomoc i pomoc wzajemną, będą utrzymywać i rozwijać swoją indywidualną i zbiorową zdolność do przeciwstawienia się zbrojnej napaści. Co tu jest istotne? Tu jest zapisana zasada automatyzmu. Tak jak nie ma automatyzmu w artykule 5, to jest zapisana zasada automatyzmu kooperacji i automatyzmu współpracy. Co to oznacza? Państwo członkowskie NATO nie musi przystępować do jakiejś operacji wojskowej, zwłaszcza jeśli ta operacja jest poza obszarem atlantyckim. Nikt o to nie będzie miał pretensji. Nikt nie będzie i nie miał w przeszłości pretensji o to, że państwa NATO nie przystępowały na przykład do II wojny z Irakiem. To jest oczywiste i to mieści się w polu wyboru politycznego. Ale zapisy tego artykułu mówią bardzo wyraźnie właśnie o automatyzmie współpracy. I to, co zrobił rząd Hiszpanii, jest w gruncie rzeczy zakwestionowaniem tej wieloletniej, czy przez wiele dziesiątek lat tradycji, bo to jest w gruncie rzeczy sygnał o charakterze politycznym, mówiący o tym, iż każdorazowo decyzja o udostępnieniu na przykład naszej przestrzeni musi być negocjowana i rezerwujemy sobie prawo do oceny, czy nam odpowiada misja wojskowa, którą nasz sojusznik chce realizować, czy nam ta misja wojskowa z jakichś powodów nie odpowiada. Oczywiście, że Hiszpania, tak jak każde państwo w Pakcie Północnoatlantyckim, ma prawo do oceny polityki Stanów Zjednoczonych. I rząd Hiszpanii nie musi się zgadzać z działaniami podejmowanymi przez Waszyngton, no tak jak się wiele państw nie zgadzało, nie wiem, z wojną w Wietnamie, czy z interwencją w Grenadzie, czy z interwencją w Panamie. Tu nie ma żadnej zasady muszkieterów, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, jak się w Polsce lubi mówić. Natomiast jest zasada automatyzmu współpracy. To znaczy, nie musimy się angażować po stronie na przykład amerykańskiej, jeżeli ci chcą uderzyć na Iran, ale musimy na gruncie artykułu 3 udostępnić im w sposób automatyczny naszą przestrzeń powietrzną. Jeżeli tego nie chcemy robić, no to w gruncie rzeczy zmieniamy jeden z istotnych elementów konstytucji natowskiej, jak się określa mianem Traktat Waszyngtoński.
No i
I
co
to się
ciekawe.
już stało. I to się już stało, i to w gruncie rzeczy uruchamia pewien mechanizm najpierw analizy sytuacji. On się już pojawił w szeregu wystąpieniach ekspertów amerykańskich, wcale nie związanych z Donaldem Trumpem i z ruchem MAGA. Ci eksperci piszą, upraszczam oczywiście, bo są długie artykuły. Foreign Affairs wydrukował co najmniej kilka takich wystąpień, każdy może sobie przeczytać, ale oni piszą o tym, że sojusz, ponieważ rodzi zobowiązania po obu stronach, to jest też ryzykiem dla strony amerykańskiej. No mianowicie to ryzyko polega na tym, że słaby partner europejski, uważając, iż w sposób automatyczny Stany Zjednoczone gwarantują mu bezpieczeństwo, mało tego, przyjdą mu z wojskową pomocą, może prowadzić politykę dość nieroztropną, prowokując dużego rywala strategicznego i prowokując jakieś sytuacje potencjalnie groźne. W efekcie Stany Zjednoczone mogą wbrew własnej woli zostać wciągnięte do jakiegoś konfliktu, no bo jeżeli artykuł 5 miałby być interpretowany w tym duchu, którym jest interpretowany w Polsce, czyli pewnej automatyzmu, pomocy, no przynajmniej ze strony Stanów Zjednoczonych, no to Ameryka może znaleźć się w wojnie, która z jej perspektywy ani nie jest pożądana, ani w ogóle nie obsługuje żadnych istotnych amerykańskich interesów strategicznych. I o tego rodzaju mechanizmie piszą już amerykańscy eksperci, zastanawiając się, czy w ogóle NATO tak skonstruowane jest Ameryce potrzebne, bo może lepiej zawierać sojusze bilateralne, albo może lepiej zawierać sojusze, jak to jeden z ekspertów napisał, z określoną datą ważności, no na przykład na 5 lat. Za 5 lat sytuacja strategiczna może się zmienić i wtedy będziemy negocjować od nowa taki sojusz, uwzględniając już nowe realia. Po co nam dawać gwarancję bezpieczeństwa, jeszcze płacić za to miliardy dolarów w sytuacji, kiedy nasze korzyści, jak się okazuje, są dość ograniczone, bo takie państwa jak Hiszpania decyduje, że nie udostępni nam swojej przestrzeni powietrznej i nie możemy korzystać z baz, które zbudowaliśmy na jego terytorium. Warto o tym pamiętać, że ta mechanika sojuszu działa w obie strony. Ona nie działa tylko na rzecz Europejczyków, którzy mają komfort moralnego wyboru tego, czy ich sojusznik, w tym wypadku nasz sojusznik, prawidłowo działa w Iranie, w Zatoce Gazy, przepraszam, w Strefie Gazy, czy gdziekolwiek na świecie. No taki komfort oczywiście mamy, ale musimy mieć również w głowie komfort oceny i komfort też decyzji, nawet skrytykowania sojusznika i zerwania sojuszu, jeśli uważamy, że nasz sojusznik popełnia na przykład zbrodnie wojenne, to nasza opinia publiczna może się tego domagać od rządzących. No ale nieroztropne byłoby oczekiwać, że nasz tak potraktowany sojusznik w takim samym stopniu i z taką samą gotowością przyjdzie nam z pomocą, jeśli to my się znajdziemy w potrzebie. To się w moim odczuciu już wydarzyło i to nie ma związku z temperamentem i osobowością Donalda Trumpa, bo nawet jeśli się zgodzimy, że Donald Trump jest człowiekiem no, dość ekscentrycznym, najłagodniej to nazywając, to tu się stało coś znacznie poważniejszego, mianowicie nastąpiła pewna generalna zmiana sytuacji strategicznej i z tego powodu w Ameryce zaczyna się refleksja, czy utrzymywanie dotychczasowego systemu sojuszniczego jest na rękę Stanom Zjednoczonym. Gdyby tu tylko chodziło o temperament i osobowość Trumpa, to nie byłoby problemu. Tu chodzi o coś znacznie, moim zdaniem, poważniejszego i niektórzy eksperci amerykańscy mówią i piszą już na przykład w ten sposób, że nie jest ryzykowne utrzymywanie sojuszu Stanów Zjednoczonych z bogatymi krajami zachodniej Europy. No, po pierwsze dlatego, że są to kraje bogate, czyli mogą na przykład kupować broń amerykańską. Po drugie dlatego, że są kraje relatywnie bezpieczne, bo tam perspektywa wojny i to jeszcze o takiej intensywności jak na Ukrainie jest przecież nieduża, ale już ryzykowne jest bardzo tkwienie w sojuszu z państwami Europy Wschodniej, zwłaszcza tymi małymi, które niewiele mogą dać w zamian, takim jak Bałtowie. Niewiele mogą dać w zamian, ale za to mogą wciągnąć Amerykę do jakiejś niechcianej wojny. Ja przypominam, że tych argumentów używał George Kennan, przecież twórca amerykańskiej doktryny odstraszania, wtedy kiedy jeszcze żył i wtedy kiedy za administracji Clintona dyskutowano rozszerzenie NATO na wschód. On uważał, że właśnie z tego powodu, ze względu na interes Stanów Zjednoczonych, to rozszerzenie jest niekorzystne z punktu widzenia Ameryki. I dzisiaj te rozważania w Stanach Zjednoczonych wracają. Musimy mieć tego świadomość, bo to nie jest tylko kwestia naszego komfortu, moralnej oceny, czy to Donalda Trumpa, czy tego, jaką politykę Stany Zjednoczone prowadzą, czy jakich sojuszników mają Stany Zjednoczone, bo są przecież w Polsce takie, myślę, osoby i takie ośrodki opinii publicznej mówiące o tym, że no jeżeli Stany Zjednoczone są sprzymierzone z Izraelem, a Izrael jest państwem dokonującym, zdaniem tych osób, zbrodni ludobójstwa, ja się z tym nie zgadzam, ale przywołuję te stanowiska, no to my też nie możemy być takim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych jak wcześniej. Można tak powiedzieć, można nawet prowadzić taką politykę, tylko że taka polityka ma swoje dość bolesne konsekwencje, niestety, również osłabienia sojuszu, który uważamy za fundamentalny dla naszego bezpieczeństwa, i roztropnie podchodząc do interesów państwa polskiego, ja proponowałbym, żeby te wszystkie kwestie rozważyć, a nie tylko moralizować. Moralizowanie jest kuszące, no ale niestety w polityce, tym bardziej w polityce międzynarodowej, ono nie wystarcza. Tutaj trzeba jeszcze brać pod uwagę inne czynniki.
No wiesz co, no, najbardziej mnie w tym wszystkim chyba, czy jeszcze nawiążę do tego trzeciego artykułu, no to co ciekawe, przecież kiedy drony wleciały do Polski, to my się też na trzeci artykuł powoływaliśmy, nie na piąty, bo mam wrażenie, że nie każdy w Polsce, a przede wszystkim w mediach, mało kto zwraca uwagę na to, że ten piąty artykuł, no to traktatowy, to no niestety, ale zakłada pomoc w miarę możliwości i to daje rzeczywiście dość szerokie pole do interpretacji, a ten automatyzm tym trzecim to jest właśnie coś, co rzeczywiście jest jasno.
No i ten automatyzm został właśnie zakwestionowany przez Hiszpanię,
no tak,
i również przez Francję, bo stanowisko Hiszpanii zostało poparte przez prezydenta Macrona. I to jest jedno oczywiście, ja nie uprawiam tu jakiegoś monokauzalizmu, nie widzę wszystkiego, całej winy, jeśli tu w ogóle można mówić o winie, po jednej stronie. Ale to jest jedna z przyczyn obecnego kryzysu relacji atlantyckich.
Ale jest też kwestia tego, że sam jak przeczytałeś ten fragment, to jest tam kwestia napaści. No a tutaj nie mieliśmy napaści na Stany Zjednoczone. Raczej jeżeli już zastanawiać się nad napaścią, to można powiedzieć, że to Stany Zjednoczone na reżim, ale jednak też na suwerenne państwo dopuściły się ataku.
Tu nie ma, tu jest mowa o ciągłej samopomocy i pomocy wzajemnej w zakresie utrzymywania i rozwijania zarówno indywidualnej, jak i zbiorowej zdolności do przeciwstawienia się napaści. Czyli tu nie ma trybu warunkowego, że napaść uzasadnia tego rodzaju automatyczną kooperację. Tylko ta automatyczna kooperacja jest warunkiem zdolności do odstraszenia napaści. Jakby relacja logiczna jest w drugą stronę. Czyli jeśli mówimy o kolektywnej obronie NATO przed agresją, to żeby ta kolektywna obrona była możliwa i realna, no to musi być poprzedzona przez dość automatyczną i oczywistą kolektywną współpracę i kooperację. No, Niemcy muszą się zgodzić, żeby przejechały wojska amerykańskie przez ich teren na wschodnią flankę, i nie będziemy negocjować w momencie wybuchu konfliktu z każdym landem niemieckim zasad przemieszczania się tych kolumn wojskowych. To trzeba zrobić wcześniej, trzeba kooperować w dobrej wierze, no a żeby ten mechanizm sprawnie funkcjonował. To jest przecież to, o czym dyskutujemy od lat. W związku z tym, jeżeli zakwestionujemy zasadę automatyzmu współpracy na rzecz bezpieczeństwa z naszym sojusznikiem niemieckim, amerykańskim, francuskim czy jakimkolwiek z NATO, to w gruncie rzeczy kwestionujemy w ten sposób istotę Sojuszu Północnoatlantyckiego jako takiego. Bo czym jest Sojusz Północnoatlantycki? Jest zbiorem wcześniej, czyli przed wybuchem konfliktu, wynegocjowanych procedur ewentualnościowych. Co państwa zrobią w sytuacji, kiedy konflikt wybuchnie? No jeśli w związku z tym któreś z naszych państw sojuszniczych stoi na stanowisku, że to, co zrobią i to, czy w ogóle udostępnią własne terytorium, to się przesądzi w zależności od tego, jak oceniamy konflikt, czy oceniamy ten konflikt za potrzebny, sprowokowany bądź niesprowokowany, czy oceniamy ten konflikt w kategoriach moralnych czy innych, to w związku z tym nie ma NATO, bo przecież doskonale wiemy, że nigdy to nie będzie tak jednoznaczne, że konflikt wybucha i wszyscy na całym świecie jak jeden mąż się zgadzają, ten jest winien, a ten jest napadnięty. Narracje obu stron przecież będą przede wszystkim zmierzały do przekonania międzynarodowej opinii publicznej, że albo atak był sprowokowany jakimś rażącym naruszeniem norm i zasad przez drugą stronę, no albo w ogóle nie było ataku, tylko świadomy akt samoobrony ze strony tego, który atakuje. Zresztą rosyjska doktryna uznaje uprzedzający atak za formę obrony. No a gdybyśmy nie przeżywali prowokacji gliwickiej, no to też byśmy nie mogli myśleć idealistycznie, a ja powiedziałbym głupio, że to będzie tak, że wszyscy jak jeden mąż krzykną, ci albo inni mają rację, a druga strona jest agresorem. No właśnie po to, żeby nie było takich dyskusji, które abstrahując od wszystkiego są też czasochłonne, a w związku z tym opóźniają reakcję, został napisany artykuł trzeci. Ten artykuł właśnie został naruszony w sposób bardzo wyraźny i niebudzący wątpliwości przez Hiszpanię, przez Francję, do pewnego stopnia również przez Wielką Brytanię. Oni tam zmienili swoje podejście, ale pierwsza reakcja była właśnie taka. Nie kwestionuję prawa tych państw do takiej decyzji. Opisuję tylko konsekwencje. Warto, żebyśmy w Polsce to dostrzegli, bo to nie jest pojedynek racji moralnych. Kto ma rację? Czy Hiszpanie, czy Sanchez jest liderem, z którym sympatyzujemy, czy Sanchez jest liderem, który powinien być skrytykowany? Tu w ogóle nie o to chodzi. Możemy nie lubić Donalda Trumpa, nienawidzieć go, mieć go za kretyna, jak wielu w Polsce uważa, ale ja dzisiaj mówię o tym, czy w interesie Rzeczpospolitej jest utrzymanie takiej interpretacji artykułu trzeciego, że mamy do czynienia z automatyzmem współpracy między członkami, czy raczej byśmy woleli mieć sytuację, że nie ma automatyzmu, tylko są negocjacje. I wtedy, kiedy jakieś drony wlecą w polską przestrzeń powietrzną, będziemy negocjować z naszymi wszystkimi sojusznikami charakter ich pomocy i to, czy na przykład w ogóle się zgodzą na przemieszczenie, dajmy na to, wojsk sojuszników, którzy będą nam chcieli pomóc, no ale muszą pokonać jakiś dystans przez terytorium innego państwa. Tu sam mechanizm jest bardzo groźny i dlatego o tym mówię, bo mam takie wrażenie, że my w Polsce, a przynajmniej część naszej opinii publicznej, trochę się zachowujemy jak w kinie. Oglądamy sobie jakiś film i możemy sobie powiedzieć, no ten bohater mi się podoba, on działa moralnie, on jest uczciwym, fajnym mężczyzną albo kobietą, a ten inny to jest szwarc charakter, nie chce mieć z taką postacią nic do czynienia. W kinie można tak robić, no ale w życiu, wtedy kiedy mamy do czynienia z polityką bezpieczeństwa, tego rodzaju postawa jest dość, ja bym powiedział, niebezpieczna. O tak bym to skonkludował i w tym sensie wydaje mi się, że niepostrzeżenie weszliśmy już w czasy gruntownej zmiany sytuacji w samym Pakcie Północnoatlantyckim. To nie musi prowadzić do rozpadu tego sojuszu, to może oznaczać jakiś chwilowy kryzys, no ale żeby próbować zaradzić tej sytuacji, trzeba mieć świadomość kryzysu. A my mamy świadomość, że to Donald Trump rozbija NATO, nie widząc w ogóle tego, co się dzieje również po stronie państw europejskich.
To jest dobre podsumowanie sytuacji, jeśli chodzi o Pakt Północnoatlantycki, a przede wszystkim o ten kryzys, który mamy i chyba też myślę, że o postawę też części też polskich polityków, którzy mam wrażenie ciągle mówią o moralności, a z jednej strony mamy partnera, który o moralności to w ogóle nie myśli, tylko o skuteczności, a z drugiej strony największe zagrożenie i państwo, które nam najbardziej zagraża i wróg, który jest potencjalnie naszym wrogiem, który prowadzi działania hybrydowe na terenie Polski, no on z moralnością nie ma nic wspólnego. Marku, dziękuję Ci za tę rozmowę, dziękuję Ci też za to podsumowanie. Proszę Państwa, moim gościem dziękuję był Marek Kulisz, Strategy and Future i oczywiście też polecam książki Marka serdecznie, bo sam czytałem i czekam też na tę Twoją nową publikację.
Mam nadzieję, że podobała się Państwu ta rozmowa. Jeśli tak, to zachęcam do zostawienia polubienia i zostawienia komentarza pod filmem. To pozwoli dotrzeć nam do szerszego grona odbiorców. Tylko pamiętajcie, że ten komentarz musi liczyć co najmniej 7 słów, a ja jestem szczególnie ciekawy, jak sądzicie, czy wojna właśnie Stanów Zjednoczonych z Iranem naprawdę dobiega końca, czy to zawieszenie broni przerodzi się w trwały pokój, czy może dojdzie jeszcze do działań wojennych. Jak też oceniacie tutaj wizerunkowo
po tym konflikcie sytuację Stanów Zjednoczonych i Iranu. Kto wychodzi zwycięsko z tej wojny, dla kogo ta wojna okazała się czymś korzystniejszym. No i oczywiście też, proszę Państwa, jestem ciekawy, jak uważacie, czy Ukraina ma szansę w najbliższych miesiącach, czy w ciągu najbliższych kilku lat wejść do Unii Europejskiej, czy uważacie, że rzeczywiście jeszcze w najbliższych miesiącach może dojść do jakichś rozmów i ewentualnego zawieszenia broni z Rosją. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Ja tradycyjnie bardzo dziękuję Wam za to, że jesteście. Jeśli chodzi o te komentarze, to jeśli chcecie, żeby rzeczywiście ten film dotarł do szerszego grona odbiorców, to jeśli zostawiacie komentarze pod filmem, to pamiętajcie, że to musi być co najmniej 7 słów. Wtedy dopiero algorytm reaguje na te komentarze. Jeśli nie ma co najmniej 7 słów, to ten komentarz nie jest brany pod uwagę. I tak jak powiedziałem, dziękuję, że jesteście, dziękuję, że subskrybujecie ten kanał, też zachęcam do dalszego subskrybowania albo właśnie do dołączenia do grona subskrybentów. Szczególnie dziękuję moim patronom, dzięki którym ten kanał jest niezależny. No i skoro mowa o patronach, to zapraszam na spotkanie wszystkich patronów 8 maja w Warszawie. Przypominam, że to właśnie w ramach forum Patronite wszystkich moich patronów zapraszam właśnie do Warszawy na spotkanie, które zorganizuję dla Was ze swoją skromną osobą. Spotkamy się na Powiślu w Warszawie, więc jeśli chcecie, to serdecznie zachęcam i też pamiętajcie o tym, że jeżeli jesteście patronami, no to stworzyłem niedawno grupę na WhatsAppie, dodawajcie się do tej grupy, napiszcie do mnie na maila, ja Was do tej grupy dodam, jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił, a na pewno wszyscy tego nie zrobili, bo jest na tej grupie znacznie mniej osób niż jest patronów, więc jeśli chcecie, no to korzystam z tej sytuacji, bo może nie każdy sprawdza maila. Macie maila z Patronite, właśnie w którym są podane szczegóły, jak można to zrobić. No i zachęcam, żebyście to zrobili, bo wtedy będziemy mieli stały kontakt. Ja skończyłem scenariusz, oddałem i rozliczyłem, o tym więcej niedługo w moich właśnie mediach społecznościowych. Natomiast przygotowuję się do kolejnego wyjazdu w maju, długi wyjazd na wschodnią Ukrainę, nie tylko do Kijowa, ale przede wszystkim do Donbasu. Pewnie będzie, na pewno będzie z tego reportaż, może nie jeden, może będzie też kilka pisanych tekstów. O tym będę Was szczegółowo informował, ale jeszcze przed majówką kilka materiałów dla Was przygotuję, kolejny już w niedzielę, więc serdecznie na niego już w tej chwili zapraszam, a teraz tradycyjnie żegnam się z Państwem i życzę w tych niespokojnych czasach miłego wieczoru i spokojnej nocy.